serce i umysł.
Dobry wieczór Państwu. Serce i umysł. Justyna Siewietowska. Witam bardzo serdecznie w audycji, w której poruszamy tematy dotyczące szeroko pojętego zdrowia psychicznego. Dzisiaj porozmawiam o audiodeskrypcji i nie będę Państwa tutaj wprowadzać jakoś specjalnie do tego tematu, bo myślę, że goście, których zaprosiłam do studia, czy też gościnie, jak to woli, wyjaśnią Państwu, na czym polega audiodeskrypcja. A zaprosiłam dzisiaj profesor UAM, doktor habilitowaną Aleksandrę Parobkiewicz-Jasielską, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM oraz doktor Dorotę Łuczak z Wydziału Nauk o Sztuce, także UAM. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę mi powiedzieć, czym jest audiodeskrypcja, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, czym jest.
Audiodeskrypcja, to może ja rozpocznę?
Tak, tak.
Pani Dorota, Dorota.
Audiodeskrypcja jest translacją, jest przetłumaczeniem języka wizualnego, tego co widzimy, na język mówiony lub język pisany. I to jest chyba najprostsza i najbardziej trafna definicja audiodeskrypcji. I tak jak mamy, myślę, dość powszechną świadomość wielkiej roli tłumaczy w przypadku literatury, wszak podkreślamy zawsze, z czyją translacją, z czyim tłumaczeniem mamy do czynienia, to myślę, że tutaj to pytanie właśnie od osoby, która dokonuje audiodeskrypcji, będzie dla nas równie istotne.
Rozumiem, że audiodeskrypcja jest skierowana do osób niedowidzących, niewidomych, tak?
Tak, zdecydowanie tak. Ona ma wspomóc właśnie osoby niewidzące czy niedowidzące z rozmaitymi niepełnosprawnościami wzroku, w tym, aby mogły one uczestniczyć także w kulturze wizualnej. Ale jestem wielką zwolenniczką podkreślania także tego, że audiodeskrypcja może być tekstem, który pomaga w odbiorze sztuk wizualnych także osobom doskonale widzącym.
Mm-hmm. I powiedzcie proszę, skąd się w ogóle wziął pomysł na audiodeskrypcję?
Ja chyba nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, natomiast pewnie jestem w stanie powiedzieć coś takiego, że mamy takie postulaty psychologiczne, aby wyrównywać szanse, tak? Więc jak gdyby to, że my tutaj jesteśmy i to, że my z tobą rozmawiamy, to pewnie też jest taki trochę przyczynek do tego, żeby próbować te szanse wyrównywać, czyli żeby osoby z różnych obszarów nauki, humanistyki, nauk społecznych, no bo tak się chyba jakoś identyfikujemy, być może pracowały nad tą taką jakością życia osób z różnymi typami niepełnosprawności. My dzisiaj będziemy mówili przede wszystkim o wzrokowej, no aby jak najlepiej uczestniczyły no w świecie, który być może dla nich jest mniej dostępny.
Czyli tutaj tak naprawdę chodzi o to, żeby nie wykluczać.
No, w dużej mierze. Z punktu widzenia psychologii pewnie tak byśmy to mogli nazwać.
To jeżeli ja mogłabym dodać też taką perspektywę historyczki sztuki, bo audiodeskrypcja od momentu wprowadzenia ustawy o dostępności kultury jest stosowana dosyć powszechnie w polskich muzeach, instytucjach państwowych i faktycznie ona jest wprowadzana na wystawach czy w rozmaitych działaniach. Właśnie tak jak Ola powiedziała, po to, żeby wyrównywać szanse, żeby te grupy marginalizowane, no trochę z oczywistych względów do tej pory, stały się aktywnymi uczestniczkami i uczestnikami kultury. Ale mnie audiodeskrypcja interesuje właśnie z tej perspektywy historyczki sztuki. To znaczy, ja zastanawiam się wraz z moimi grupami studenckimi, jakie szanse i jakie otwarcie praca nad audiodeskrypcją daje po prostu osobom, które pracują z sztuką i które widzą tę sztukę. To znaczy, jak sama sytuacja, w której musimy przetłumaczyć, przetłumaczyć dzieło sztuki właśnie na język mówiony, a czasami na inne zmysły, podpierać się rozmaitymi rozwiązaniami związanymi, nie wiem, z muzyką, zapachem i tak dalej, jak to zmienia po prostu naszą percepcję. Jestem wielką zwolenniczką tego, żeby podkreślać właśnie, że to nie jest tylko ruch w stronę wyrównywania szans, ale to jest ruch w stronę w ogóle przewartościowania naszego myślenia o percepcji dzieł sztuki. Ale to jest oczywiście ta perspektywa historyczno-sztuczna.
Ja się zastanawiam, jak to było 200-300 lat temu, kiedy no, sztuka była jak najbardziej dostępna. Podziwiamy obrazy, choćby idąc do Muzeum Narodowego w Poznaniu, bo jesteśmy w Wielkopolsce. Tak sobie myślę, jak to się wówczas odbywało? Czy to było tak, że osoba niewidoma czy niedowidząca szła z kimś z bliskich i brat, mąż, siostra, żona opisywali, co widzą przed sobą, tak jak potrafili?
Właściwie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, można by było rozpocząć taką narrację od XIX wieku. I oczywiście osoby, zasadniczo osoby niewidzące, no nie uczestniczyły w kulturze, bo po prostu w małym stopniu uczestniczyły w ogóle w życiu społecznym, ale te osoby niewidzące, które należały do społecznych grup uprzywilejowanych, oczywiście taką okazję miały. Ale musimy pamiętać o tym, że w XIX wieku to ta obecność i wizyta w muzeach, ona umożliwiała dotyk, tak? To narzucenie tego słynnego nakazu, że właśnie nie można dotykać sztuki w muzeach, no to jest wynik pewnego dyscyplinowania widzów i widzek, które no nastąpiło też wraz z szerszym dostępem po prostu do muzeów i do obiektów sztuki. Ale warto też pamiętać o tym, że ten dotyk w odbiór sztuki jest wpisany od zawsze, tylko pytanie, kto mógł dotykać. Mógł dotykać kolekcjoner, kolekcjonerka, do dzisiaj mogą dotykać kuratorzy, kuratorki, a zatem musimy też pamiętać, że właśnie ta percepcja przez dotyk, ona była, ale należała do grup uprzywilejowanych. Więc teraz to otwarcie na możliwość dotyku przez szersze grupy społeczne no, jest no, z dużym zwrotem społecznym. I ja kiedy może dosyć rzadko, bo też nie praktykuję tak bardzo takich spotkań z osobami z niepełnosprawnościami wzroku, ale jeżeli mam okazję takie spotkanie poprowadzić, czasami dzieje się to w Muzeum Narodowym w Poznaniu, to dla mnie kluczowe jest, aby na tych spotkaniach były zarówno osoby niedowidzące, niewidzące, jak i widzące. I te osoby widzące percypują też obiekty sztuki po prostu w inny sposób, czasami mając zasłonięte oczy.
I teraz sobie wyobraziłam taką sytuację, noc muzeów i te tłumy dotykające obrazy Wyczółkowskiego, Pankiewicz tutaj, Matejko.
To mogłoby być zbyt radykalne dla dyrekcji Muzeum Narodowego.
Myślę, że to tylko jedno takie spotkanie wystarczyłoby na to, żeby te obrazy zniknęły tak naprawdę pod dotykiem palców dłoni. I chyba też po to ta audiodeskrypcja powstała, żeby umożliwić odwiedzającym obcowanie ze sztuką i niezniszczenie tych eksponatów. Tak sobie myślę, tak praktycznie, ja jako praktyk do tego podchodzę.
Tak, to widmo zniszczenia dzieł sztuki faktycznie zawsze krąży nad tematem audiodeskrypcji i w ogóle odbioru dzieł sztuki, ale też musimy pamiętać, że takie nasze myślenie o dziełach sztuki, oczywiście, które są częścią dziedzictwa narodowego, czy szerzej w ogóle dziedzictwa ludzkiego, no to jest pewien konstrukt społeczny i kulturowy, prawda? Że ważniejsze jest zachowanie materialności tych dzieł niż ich społeczne życie i sprawczość społeczna. No właśnie warto pamiętać, że to jest rodzaj naszej umowy społecznej, ale jest cały szereg rozwiązań, które naprawdę umożliwiają dotykanie tych prac. Można zakładać rękawiczki lateksowe, które właściwie w małym stopniu zmieniają tą jakość dotyku, a chronią pracę. Czasami są po prostu dzieła sztuki, które można dotykać bez żadnej szkody dla nich. A co teraz obserwujemy często, artyści, artystki współczesne, poproszeni o to, aby przygotowali na przykład fragment, nie wiem, materiału, z którego powstało dzieło, albo zapytani, czy te dzieła można dotykać, oni się oczywiście na to zgadzają.
Mhm. Pomyślałam sobie też o rzeźbach. na przykład stosowanie kopii. Mnie zawsze korci, będąc w naszym poznańskim muzeum, żeby dotknąć rzeźby pod tytułem Macierzyństwo. Ona jest przepiękna, taka chwytająca za serce. Nie odważyłam się nigdy i tego pewnie nie zrobię z szacunku do sztuki i tego dzieła, ale gdyby była taka kopia, to czemu nie? Na przykład
to jest też bardzo popularna strategia muzealna, zresztą w Polsce, bo warto może podkreślić, że instytucje w Polsce i ich praca na rzecz takiej dostępności naprawdę stoją świetnie w tym kontekście europejskim. Dzieje się bardzo dużo. I kilkanaście lat temu w Muzeum Śląskim, które jest instytucją bardzo działającą na rzecz takiego w ogóle poszerzenia i myślenia o grupach wykluczonych z obszaru kultury, oni stworzyli we współpracy z włoskim Muzeum Homera właśnie taką wystawę z kopii rzeźb takich zupełnie klasycznych, łącznie z takimi makietami form architektonicznych i no to była świetna wystawa. Też to są autorzy, to jest instytucja, która zaproponowała wystawę chyba 3 lata temu, jeżeli nie jestem w błędzie, o kulturze osób głuchych, więc to są naprawdę radykalne działania, o których warto pamiętać i którym warto się przyglądać.
A jak się tworzy takie opisy audiodeskrypcyjne?
O, to jest pytanie, na które czekałam.
Proszę bardzo.
Bo właściwie w Polsce mówimy o 2 szkołach tworzenia audiodeskrypcji. Jedna to szkoła białostocka, a druga warszawska. I warto przywołać ten podział, bo on jest znamienny. Bo szkoła białostocka zakłada, że opis dzieła sztuki nie może wprowadzać elementów zabarwionych emocjonalnie, i nie może wprowadzać elementów związanych z interpretacją. Innymi słowy, należy opisać to, co widzimy. Jakie przedstawienie widzimy, jaką kompozycję widzimy. Też, co ciekawe, zawsze wprowadzamy do audiodeskrypcji także podstawowe barwy, co może być zaskakujące dla osób, które nie mają do czynienia z tym tematem, ale po prostu osoby z niepełnosprawnościami wzroku. Wiele z tych osób pamięta barwy, ponieważ mają doświadczenie, straciły wzrok po prostu. A druga sprawa jest taka, że barwy też mają swoje konotacje kulturowe, więc dlatego te barwy, nie mówimy o odcieniach, ale mówimy o podstawowych barwach.
A zatem, w jakim sensie konotacje kulturowe? Czerwony na przykład może się z czymś kojarzyć?
No ja opowiem o takiej sytuacji wysłuchania wywiadu z nastoletnim chłopcem, osobą niewidzącą, i zapytano go właśnie o to, co myśli o barwach, jak je sobie wyobraża. I odpowiedź brzmiała tak, że po pierwsze niebieski to jest Matka Boska, bo kojarzy to po prostu z opisów, z rozmów w swoim środowisku, ale też, i to była odpowiedź zaskakująca, która bardzo mi zapadła i w pamięć, i jakoś tak w sercu też się ułożyła, ponieważ on powiedział, że niebieski to jest kolor ciepła.
W ogóle by
oczywiście, niebieski jest kolorem zimnym w tych analizach historyczno-artystycznych, ale on pamięta po prostu, że kiedy jest ciepło, to wszyscy mówią, że jest błękitne niebo, niebieskie niebo. To jest piękne i to jest właśnie doskonały przykład na to, jak bardzo możemy inaczej poznawać świat, jeżeli usłyszymy o tym świecie od osób, które trochę inaczej w nim funkcjonują i go percypują. Wracam teraz do tych modeli opisu, audiodeskrypcji. Tak jak powiedziałam, ta szkoła białostocka jest taka zupełnie związana z formalnym opisem. A druga szkoła to jest szkoła warszawska, związana też bardzo promowana przez kulturę bez barier, która naprawdę wykonuje doskonałą pracę, jeżeli chodzi właśnie o audiodeskrypcję i porządkowanie pewnych zasad. I w tym modelu zakładamy, że no opis musi być zabarwiony pewnymi emocjami czy interpretacją. I teraz pojawia się wobec takiego modelu zarzut o jakiś subiektywizm, ale to myślę jest bardzo błędny i niezasadny zarzut. I ja bardzo sympatyzuję z tą szkołą warszawską i już mówię dlaczego. Dlatego, że jeżeli trzymamy się tylko takiego opisu, który mówi, co zostało przedstawione, to znaczy, że po prostu opisujemy pewien przedmiot czy przedstawienie, a w żaden sposób nie dajemy do zrozumienia słuchaczce czy słuchaczowi, dlaczego to jest dzieło sztuki. bo to nie jest dzieło sztuki dlatego, że zostało coś namalowane. Dzieło sztuki pełni określoną rolę, o czym Ola pewnie też za chwilę powie więcej, w naszym życiu. Ma nas poruszyć, ma sprowokować do pewnej refleksji, a zatem taki suchy opis w moim przekonaniu nigdy tego nie zrobi. I właściwie ja się zastanawiam, kto z osób z niepełnosprawnością wzroku chciałby takiej audiodeskrypcji słuchać i po co? Bo przecież jest wiele różnych aktywności, które wszyscy robimy, jesteśmy nimi zajęci. Dlatego ja nawet z tej pozycji właśnie historyczki sztuki, kiedy pracuję nad audiodeskrypcją z moimi osobami studenckimi, to raczej namawiam ich do jeszcze bardziej radykalnego otwarcia tych audiodeskrypcji, właśnie takiego pokazania. I oczywiście to zawsze będzie wybiórcze. Audiodeskrypcja musi być krótka, bo nie może zmęczyć odbiorczyni czy odbiorcy. Więc my nie zawrzemy wszystkich potencjalnych interpretacji, zresztą to jest utopia, że moglibyśmy. Ale myślę, że warto pokazać, dlaczego to jest po prostu frajda, dlaczego frajdą jest obcowanie z dziełami sztuki, dlaczego to jest ważne. No i tak, jeszcze może wspomnę tylko o jednym warunku absolutnie koniecznym. Bez względu na to, jak przygotowujemy audiodeskrypcję, za którym modelem będziemy podążać, no to absolutnie kluczowa jest konsultacja z osobą niewidzącą lub niedowidzącą. Tekst musi być przeczytany przez taką osobę i zawsze pojawiają się jakieś uwagi, które trzeba sobie przemyśleć. Bo można stosować takie zasady, które znamy, które wiemy, czego unikać w audiodeskrypcji, ale kluczowe jest to, czy ta osoba, która jest taką redaktorką, redaktorem de facto, powie nam, czy sobie wyobraża to dzieło sztuki, tak? Czy wyobraża sobie ten model odbioru dzieła sztuki.
I wówczas opisuje własnymi słowami, jak to widzi, co czuje, tak jak odbiera. Bo jak to zweryfikować, czy ona rozumie, albo czy
weryfikuje
czuje?
Przede wszystkim to, czy ten opis pozwala na budowanie pewnego wyobrażenia, tak? To nawet nie jest odczucie. To jest tak dokładnie, kiedy historycy, historyczki sztuki przygotowują analizy dzieł sztuki, no to też mamy pewne zasady takiego budowania wyobrażenia tego dzieła sztuki. No i w audiodeskrypcji też tak jest. Czasami po prostu to jest kwestia tego, że ktoś ma mniejszą praktykę w pisaniu audiodeskrypcji i nie potrafi jeszcze tak addytywnie budować po prostu tego opisu.
Krótki, czyli jaki?
No, nie trwający przy odczytaniu dłużej niż 5 minut. To jest bardzo krótki. Też jest takie rozwiązanie, które jest ciekawe, czyli jest audiodeskrypcja taka krótka, ale na przykład instytucje na stronach internetowych wprowadzają dłuższą audiodeskrypcję dla osób bardzo zainteresowanych, ale myślę, że to jest trudne bardzo w odbiorze już.
Ja rozumiem, Olu, że tobie równie bliższa jest ta szkoła warszawska.
Z racji tego, czym się zajmuję naukowo, pewnie tak i trudno pewnie...
Pytanie było retoryczne.
Tak, odnieść mi się do pewnie do tej pierwszej szkoły. Natomiast trochę nawiązując do tego, co powiedziała Dorota, tak w kontekście o dwóch rzeczach chciałam powiedzieć. Pierwsza jest taka, że to 5 minut jest uzasadnione pojemnością. Nie powiem tutaj pamięci roboczej, bo to pewnie słuchaczom nie powie, bo pamięć robocza zresztą i tak ma krótszą pojemność niż w ogóle 5 minut, tak?
Ale... Chyba, że słuchacze powrócą do naszej rozmowy o pamięci,
tak,
bo też takowa miała miejsce
tak,
właśnie
tak,
w tym studio.
Właśnie, tak, dokładnie tak. No ale gdzieś czas utrzymywania, kiedy my jesteśmy w stanie pracować na tak zwanym materiale świeżym, to się gdzieś szacuje w sekundach. Czyli jeżeli my nic nie zrobimy z pewną informacją, która do nas dopływa, czy to audio, czy wizualną, ona po prostu z naszego systemu poznawczego, czy z naszego umysłu, tak powiedzmy ogólnie, zniknie. No i teraz w trakcie słuchania audiodeskrypcji, w ramach tej pamięci roboczej, my tworzymy pewien obraz, którego nie jesteśmy w stanie utrzymać przez 5 minut, tak? Czyli na poziomie doznań, czy na poziomie wyobrażeń, które pod wpływem, ja bym powiedziała, pewnie bardziej psychologiczne sugestie, ale czy tej instrukcji, jaką jest audiodeskrypcja, się tworzą, no one są bardzo aktywne. I wracając do tego, co my próbujemy jakoś badać, to na przykład osoby studiujące, widzące, które wysłuchują audiodeskrypcji z zamkniętymi czy zasłoniętymi oczami, mówią, że dla nich to 5 minut już jest trudne, tak, żeby utrzymać uwagę, utrzymać skupienie i jeszcze stworzyć obraz tego, co być może nawet widzieli kiedyś, ale teraz jest to na nowo opisane i jest to dla nich nowe doznanie, więc taki rodzaj uwag po wysłuchaniu też się pojawia. A to drugie, o czym Dorota mówiła, bo o tym nie słyszałam, jest taka koncepcja uelastyczniania rdzeni pewnych pojęć i to jest związane z twórczością, czyli w ramach psychologii twórczości i takiego podejścia egalitarnego do tego, że wszyscy jesteśmy twórcami, a nie tylko, nie wiem, no właśnie artyści, poeci, aktorzy są twórcami, tylko wszyscy mamy ten potencjał twórczy. Zachęca się osoby w ramach treningu twórczości do spojrzenia na pewne zjawiska z innej perspektywy. Idealnie by się wpisywało, że na przykład zachęca się osoby do tego, żeby opisywały zimną radość. Tak? Czyli stworzyły taką konotację dla radości, która nam się wydaje atypowa, niekonwencjonalna, no bo gdzieś i w doznaniu, i w słowie radość byśmy kojarzyli z czymś ciepłym.
W ogóle to mi się kojarzy z oksymoronem. No, zimna radość.
No i teraz, gdyby idąc za twoim słuchaczem, 11-latkiem, tak jak wspominałaś, czy 10-latkiem, no to ja bym zaryzykowała, że on jest osobą twórczą w tych kategoriach tego rozmiękczania rdzenia spojęciowego, bo on jest w stanie w czymś, co jest społecznie uznane za chłodne, błękit, zobaczyć coś ciepłego, czy doznać czegoś ciepłego, czy opowiedzieć o tym, jak, że można niebo doznawać jako coś ciepłego, mimo tego, że jest niebieskie. Oczywiście nie idźmy tutaj jeszcze w zagadnienie synestezji, bo pewnie ona by nam zajęła kolejną audycję, ale wracając już do tych takich wymiarów związanych z pamięcią, no to 5 minut faktycznie wydaje się takim, nawet myślę długim czasem, no ale wystarczającym do tego, żeby nie tylko coś w tej swojej wyobraźni zobaczyć, ale też doznać po prostu.
Przypomniała mi się taka sytuacja, kiedy nagrywałam audioprzewodnik po muzeum i kilka dni później dostałam audiodeskrypcję po tym samym muzeum. I odniosłam wrażenie, jakbym była w dwóch różnych miejscach, bo faktycznie te opisy różniły się znacząco od siebie. I tam chyba była zastosowana ta warszawska szkoła, gdzie było trochę tych emocji. I tak sobie wyobrażam taki opis na przykład dzieła sztuki, obrazu, gdzie te emocje są ukazane. Czy możecie podać przykład naszym słuchaczom, jakby wyglądał opis obrazu?
Ale pytasz nas o obraz, który no, z racji swojego tematu przedstawia emocje, czy wiesz, no bo
postaci na przykład. Wyobraźmy sobie, że jest obraz z postaciami, które się uśmiechają albo siedzą przy stole, tak jak my teraz wspólnie, może coś spożywają, coś tam wisi na ścianie, może jedna z tych osób siedzi smutna. No i właśnie, tak, po prawej stronie siedzi mężczyzna, który jest smutny. Naprzeciwko niego siedzi kobieta, która uśmiecha się do córki. I co? I wtedy można powiedzieć, prawdopodobnie jest wesoła?
To znaczy tak, w badaniach, które my prowadziliśmy, najbardziej eksploatowaliśmy audiodeskrypcję obrazu Pabla Picasso, Panny z Awinionu. Z pewnego powodu, o którym powiem zaraz. Ale na przykład tam chyba wprost nie pojawiały się nazwy emocji, ale na przykład było określenie twarz jednej postaci jest poszarzała. I myślę, że za tym słowem poszarzała szły różne wydźwięki właśnie emocjonalne czy konotacje, które słuchacz mógł sobie przywołać. Tak, w wysłuchiwaniu tej audiodeskrypcji. Natomiast wracając na przykład do tego opisu, którym my w badaniach się posługujemy się z nim z pewnego powodu. I nie dlatego, że jest to Pablo Picasso. I nie dlatego, że to są Panny z Awinionu. I nie dlatego, że to jest obraz, którego nie możemy zobaczyć w Polsce, a ponieważ edukacja kulturowa, plastyczna no jest na dość niskim poziomie w mojej ocenie w szkołach średnich obecnie, więc szansa, że ktoś ten obraz kojarzy też jest niewielka. My go wykorzystujemy dlatego, że audiodeskrypcja, którą mamy, jest ambiwalentna. Czyli ona na poziomie tego wydźwięku emocjonalnego nie przywołuje sama z siebie ani emocji więcej pozytywnych, ani negatywnych. To wyrównanie tych emocji, one są wyrównane, tak bym powiedziała. Czyli emocje o znaku pozytywnym są wyrównane z emocjami o znaku negatywnym. Czyli tak jakby przyjemność jest wyrównana z nieprzyjemnością i ten opis, jak gdyby to wyrównanie, czy to wyliczenie tego, my uzyskaliśmy dzięki analizie języka. Czyli zastosowaliśmy taki model językowy stworzony przez Politechnikę Wrocławską. On się nazywa Sentyment. Ta audiodeskrypcja została tam umieszczona. Przepraszam, krok w tył. Transkrypcja audiodeskrypcji, tak? Czyli nie ten głos lektora, który opisuje obraz, tylko zapis tej audiodeskrypcji. I w efekcie tego otrzymaliśmy no właśnie wyliczanie tej walencji. I dlatego stosujemy do badań, no bo ona jest jak gdyby obiektywna w tym sensie, że sama z siebie nie powinna budzić więcej pozytywnych czy negatywnych emocji, czyli to, co osoba poczuje, wynika no, z tej pracy, którą wykona w ramach swojego doznania czy przeżycia. No i te wyniki były różne, ale nie wiem, czy już mam o nich mówić, czy może Dorota teraz coś jeszcze dopowiesz do tego, do tego pytania.
Tak, to znaczy ja gdybym miała połączyć właśnie to, o czym Ola mówiła i ten obraz, który tutaj nam zaproponowałaś, to na przykład powiedziałabym, że ta matka uśmiecha się do dziecka, ale ma takie spojrzenie niewidzące, jest zwrócona ku sobie. I teraz zakładam, że to jest trochę taka sytuacja, że to, co słuchaczka lub słuchacz z tym zrobi i z czym, jakie konotacje to wzbudzi związane z jego czy z jej doświadczeniami, no to to jest już właśnie ta praca, którą wykona. Albo może jeszcze pozwolę sobie podać jeden przykład, który będzie zaskakujący. Obraz Czarny kwadrat na białym tle Kazimierza Malewicza, który dokładnie przedstawia tylko czarny kwadrat na białym tle i no właśnie można by było go opisać, że jest to czarny kwadrat na białym tle z ramą jakby na tle białym. No ale możemy mówić o pewnej energii, o pochłanianiu energetycznym albo emanowaniu energetycznym, które się w tym obrazie pojawia i koncepcją metafizyczną, która za nim stoi. I znów można użyć właśnie takich słów, które tak jak Ola tutaj opisywała, one na różne sposoby mogą być odebrane i rozwijane już właśnie w tym odniesieniu do naszego indywidualnego doświadczenia też.
Chociaż nie umawiałyśmy, nie umawiałyśmy się. Na kwadrat Malewicza. Były takie badania przez Kennedy, ten badacz się nazywał, on w ogóle zajmował się w dużej mierze badaniem psychologicznych aspektów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzrokową. I on przeprowadził badanie i osoby niewidome równie często, jak osoby, które są osobami bez tej dysfunkcji, właśnie przypisywały konotację negatywną, smutek, rozczarowanie, nienawiść kształtowi kwadratu. Natomiast przeciwnie, radość, miłość, pełnię, nadzieję, bodajże i przyjaźń kształtowi koła, tak? Więcej tych kształtów nie było, tam też były inne formy graficzne, tak? Ale to też pokazuje, że być może jest jakiś rodzaj uniwersalizmu, a ta osoba niedowidząca czy niewidoma, która powiedziała, okej, mi się kwadrat kojarzy jednak z uśmiechem, z radością, byłaby twórcza, tak? Natomiast znowu, że osoby, które nigdy nie widziały, były skłonne przypisać temu, pewnie doświadczały w inny sposób kształtu kwadratu, tak? Czy w ogóle kształtu kątu, bo o tym mówimy, zresztą wiadomo, że jak gdyby kąt, no, wymyśliła cywilizacja, tak? Natura kątów ma bardzo niewiele, już na pewno nie kąty proste. No to jak gdyby było to u większości osób związane z doznaniem, czy przypisywaniem emocji negatywnej na przykład, nie?
A powiedzcie proszę, czy podczas tego badania, gdzie był opisywany obraz Picassa Panny Zawinion, czy osoby, które były badane, czy one wiedziały, cóż to jest za obraz, czy tylko słyszały sam opis deskrypcyjny?
Pytasz mnie o takie pytanie sprawdzające, tak? Czy znasz ten obraz, czy nie?
Tak.
No, grupa osób, które były niewidome od urodzenia, no zadeklarowała, że albo słyszała, albo nie zna tego obrazu, tak? Aha. Natomiast była grupa osób, w tej naszej grupie osób z dysfunkcją wzroku, które utraciły wzrok, czy to w wyniku wypadku, czy było to takie progresywne utrata wzroku. to też ta znajomość nie była taka zero-jedynkowa, tak, żeby powiedzieli, tak, my wszyscy znamy, albo że kojarzymy, ale prawdę powiedziawszy, nawet osoby, które nie mają dysfunkcji wzroku, nie zadeklarowałyby bardzo powszechnie znajomości tego obrazu. Więc to myślę, że w żaden sposób nie wpływało. Zresztą nawet osoby, które znają ten obraz, osoby widzące, po wysłuchaniu audiodeskrypcji mówią, widziałem kompletnie coś innego i cały czas byłem w takim napięciu, czy wyobrażam sobie ten obraz, który znam. Więc to idzie tą drogą, o której mówiła Dorota, że jesteśmy w stanie stworzyć taką nową rzeczywistość, nowe doznanie. Nie chcę mówić o czymś równoległym, ale no czymś, co sztuka ma nam, jak rozumiem, fundować, tak? Że nie ma jednej skończonej interpretacji. W związku z tym, nawet jak osoba kiedykolwiek ten obraz widziała, a teraz usłyszała z zamkniętymi oczami audiodeskrypcję, to doznała, jak rozumiem, czegoś nowego i zobaczyła w tym obrazie coś nowego.
Tak, ja jeżeli mogę dodać taki przykład, który też warto docenić właśnie tutaj z tej polskiej sceny instytucji zajmujących się kulturą. Niedawno odbyła się wystawa zatytułowana Afrotopie, kuratorowana przez Witka Orskiego w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, które teraz przechodzi jakby takie dosyć poważne przemiany, jeżeli chodzi o program i myślenie o tym, czym to muzeum jest, jaką funkcję, rolę ma pełnić. I to była niewielka wystawa, na której było stosunkowo dużo i audiodeskrypcji, i tyflografik. Teraz tyflografika to jest z kolei materiał poświęcony, jakby dedykowany takiemu taktylnemu, dotykowemu odbiorowi. I znów w takiej klasycznej wersji jest to po prostu taki druk wklęsło wypukły, który pokazuje tylko zarys kompozycji, ale właściwie muzea już obecnie te zajmujące się sztuką bardzo rzadko korzystają na szczęście z tego typu tyflografik, a proponują w zamian coś, co ja nazywam tyflografiką alternatywną, czyli taką, która jest zróżnicowana ze względu na materiały, które są stosowane i która próbuje za sprawą właśnie tych materiałów dotykowych czy oddania takiego reprezentowania poprzez jakość tych materiałów, jakby kompozycji obrazu czy dzieła, zapoznać odbiorców z dziełem. No i na tych afrotopiach właśnie były zarówno audiodeskrypcje, jak i takie materiały alternatywne tyflografiki. Ja na tej wystawie byłam kilka razy z takich powodów związanych z obowiązkami zawodowymi i tam po prostu osoby zwiedzające, widzące, zarówno słuchały tych audiodeskrypcji, które objaśniały, bo one tłumaczyły też znaczenie jednak wybranych prac, ale też dotykały po prostu te alternatywne tyflografiki i no to po prostu był taki poszerzony odbiór wystawy.
To właśnie musi być ciekawe doznanie, przyznam szczerze. I Ola mnie zaintrygowała tym opisem, bo przyznam szczerze, że jak tylko podałaś tytuł tego dzieła, to ja miałam przed oczyma ten obraz, no bo znam go doskonale i
teraz pragniesz posłuchać audycji.
Tak, bardzo, bardzo, bo może faktycznie zobaczę coś zupełnie innego. I tak samo sobie pomyślałam, jak ktoś stworzyłby audiodeskrypcję obrazu Krzyk Munka. Mhm. To mogłoby być bardzo ciekawe.
My mamy tą audiodeskrypcję w swoich zbiorach, ponieważ my się posługujemy takim zbiorem audiodeskrypcji stworzonych przez Beatę Jerzakowską, też na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, z tym, że Beata pracuje na polonistyce i swego czasu wydała taką książkę, która miała być uzupełnieniem kształcenia właśnie w ramach języka polskiego dla uczniów gimnazjum i liceum. Ta książka została wydana, tam są transkrypcje, audiodeskrypcji, te obrazy, które mogły być zreprodukowane, tam się pojawiają, niektóre się nie pojawiają z racji praw autorskich, ale też jest właśnie dołączona płyta z audiodeskrypcjami i my tymi audiodeskrypcjami się posługujemy, no bo wiadomo, że w nauce różne dane muszą być standaryzowane, tak, czyli jakoś kierujemy się tym, że to, co jest na tej płycie, jest standaryzowane. Sięgnęliśmy właśnie po tą audiodeskrypcję Pabla Picasso, natomiast tam jest autodeskrypcja obrazu Krzyk, ale my z niej zrezygnowaliśmy, bo ona na starcie w tej analizie Klarin jest wysycona negatywnie. Tak więc jak gdyby mógłby się z punktu widzenia badań naukowych pojawić taki zarzut, że nie to doznanie, tak, które stworzy człowiek w trakcie odbioru tego obrazu jest negatywne, czy wprowadza tego słuchacza w nastrój negatywny, tylko jest ta sugestia w tej audiodeskrypcji, ona ma wydźwięk negatywny, w związku z tym no, dużą trudnością byłoby no, oczekiwanie, że słuchacz poczuje się w skrócie mówiąc lepiej, tak? Bo sama audiodeskrypcja jest, więc jak gdyby my zrezygnowaliśmy, ale może wyzwaniem byłoby stworzenie audiodeskrypcji tego obrazu, która byłaby znowu ambiwalentna.
A słuchajcie, kto się zajmuje w ogóle audiodeskrypcją? Czy są jakieś specjalne kierunki, czy są jakieś szkolenia, gdzie osoby, które posługują się językiem polskim, bo ja sobie też tak wyobrażam, że trzeba być sprawnym, aby stworzyć właśnie taką audiodeskrypcję.
Taką najważniejszą instytucją, właściwie fundacją, która się tym zajmuje, to jest wspomniana już dzisiaj Fundacja Kultura Bez Barier. I no, tak jak już wspomniałam, oni też tworzą pewne wytyczne dotyczące audiodeskrypcji. Nie przygotowują ich wyłącznie własnymi siłami. Oni współpracują z osobami, które takie audiodeskrypcje przygotowują. Ale obecnie tak naprawdę mamy po pierwsze inne mniejsze fundacje, takie jak na przykład Fundacja Wielozmysły z Warszawy, która łączy audiodeskrypcję właśnie z takimi alternatywnymi tyflografikami w bardzo, bardzo ciekawy sposób. Ale też muzealnicy, kuratorzy po prostu uczestniczą w szkoleniach, warsztatach prowadzonych przez zazwyczaj Kulturę Bez Barier, ale czasami przez innych po prostu już audiodeskryptorów, którzy mają duże doświadczenie. I potem tworzą swoje audiodeskrypcje. Oczywiście takie, z którymi czasami można dyskutować, ale też myślę, że nie ma takiego zupełnie jednego w przypadku dzieł sztuki, bo też audiodeskrypcje to są audiodeskrypcje do filmów chociażby, gdzie no tutaj ta struktura i pewna konwencja, która jest przyjęta, pewne zasady są dużo bardziej no tak sklasyfikowane niż w przypadku dzieł sztuki. Tutaj myślę, że różne ośrodki w Polsce próbują własnymi siłami i to jest świetne moim zdaniem, dlatego, że do tych audiodeskrypcji dołączane są właśnie inne zmysły, takie jak zapach, muzyka, czy te tyflografiki i mam wrażenie, że to jest po prostu, wytwarza się pewne zjawisko i proces przemiany społecznej, że po prostu my jako osoby, które powiem tak kolokwialnie, robią w kulturze i sztuce, zaczynamy po prostu to traktować jako nasz obowiązek, że po prostu przygotowujemy też te audiodeskrypcje czy dostępność. A z kolei takie badania, które prowadzi Ola, no są świetne, no bo są dla nas jakby punktem odniesienia, budują naszą większą świadomość, w jaki sposób te audiodeskrypcje dotyczące sztuki możemy pisać.
Ja bym dodała jeszcze taki komentarz, ponieważ my troszkę z tą jedną audiodeskrypcją, którą tak chyba bardzo, no właśnie eksploatujemy, poszliśmy dalej, a mianowicie jeden z moich magistrantów powiedział do mnie, a może to jest tak, że to samo słuchanie, czyli gdzieś jesteśmy bliżej uważności, mindfulnessu, tego typu doświadczeń, może to ono samo spowodowało to, co spowodowało, bo o tym jeszcze nie mówiłam, co się zadziało po wysłuchaniu tej audiodeskrypcji u naszych uczestników badania. No i mój student się pokusił o to, żeby sztuczną inteligencją zmienić tą audiodeskrypcję na bardziej pozytywną. I to była, no, chyba dość mozolna praca w tym sensie, że trzeba było zachować tą samą ilość słów, tak samo długotrwającą tą audiodeskrypcję, czyli ona musiała być, no, musiała mieć te same, powiedzmy, formalne cechy, czy tak zwane parametry, jak ta pierwsza. Ten sam głos lektora, tą samą muzykę i to w ramach sztucznej inteligencji ten student potrafił zrobić. Ja może zdradzę, że on jest absolwentem Akademii Muzycznej, więc było mu pewnie łatwiej. Nie jest tylko studentem psychologii, ale dzięki temu pewnie było to dla niego takie interesujące. No i aktualnie badamy tą zmienioną audiodeskrypcją, gdzie mamy no już sztucznego, znaczy no ten lektor został został wgrany, ten oryginalny, ale mówiący lektor, czy opisujący dzieło, to tylko w tych pozytywach, tak byśmy powiedzieli, a nie w słowach negatywnych, no jest już wypreparowany, tak? Więc jak gdyby być może to niekiedy pójdzie w tą stronę, bo myślę, że te różne relaksacyjne właśnie, czy techniki oddechowe, czy techniki uważnościowe, które myślę, w jakiś sposób możemy znaleźć paralele, tak, pomiędzy tymi audiodeskrypcją, a tego typu aktywnością, do których zachęcamy, na przykład będąc psychoterapeutami, w dużej mierze się opierają na sztucznej inteligencji, tak, czy na głosie, który wygenerowała sztuczna inteligencja, więc jak gdyby, no to chyba te drogi będą różnie. Myślę, że bardziej chodzi o ten aspekt taki wypowiadania czegoś, natomiast no za tym musi stać człowiek, żeby to stworzyć. I tutaj pewnie to, co robi Dorota, jest ważniejsze, a mniej ważne jest może, kto to przeczyta potem, bo o tym mówimy, tak? My tutaj, ja nie mówię, że mój student stworzył nową audiodeskrypcję, absolutnie nie, on tylko popodmieniał słowa i na tyle ją spreparował, aby ona tak samo długo trwała i była w tym samym tempie. No i lektor też jest tym samym lektorem, ale już przetworzonym przez sztuczną inteligencję.
Myślę, że ten temat sztucznej inteligencji no jest takim jednym z bardzo istotnych dzisiaj, bo z jednej strony myślę, że sztuczna inteligencja pozwoli nam na poszerzanie tej dostępności do audiodeskrypcji, bo przecież audiodeskrypcja to nie tylko właśnie audiodeskrypcja dzieł sztuki czy filmów, ale mamy krótkie opisy zdjęć, które się pojawiają w dziennikach, czasopismach i tak dalej.
Wiem, czy jakieś proste instrukcje obsługi jakiegoś sprzętu też by się audiodeskrypcją nazywało dla osób niewidomych.
Ale byłabym właśnie bardzo ostrożna w takim przyjęciu założenia, że przy pomocy AI będziemy mogli przygotowywać na dużą skalę audiodeskrypcję dzieł sztuki, no bo właściwie my rozmawiamy tu o tym, jak dużo warunków trzeba spełnić, jak bardzo musimy to przemyśleć, więc myślę, że to jest trochę, znów wracam do tego pojęcia translacji i tłumaczenia, że to jest tak, że przecież korzystamy dosyć powszechnie już z AI przy tłumaczeniach na język obcy, ale zawsze to my musimy jednak sprawdzić ten tekst i to nasza wiedza jakby poprawia czasami, no, bardzo śmieszne błędy, prawda?
Czyli ten czynnik ludzki jest ważny.
Ale tak, ale to na ile to są dwa nośne pojęcia, translacja i tłumaczenie, też znajduje swoje odzwierciedlenie w adaptacji kwestionariuszy, tak? Jak gdyby w psychometrii, w psychologii, tak? My też rozróżniamy translację od tłumaczenia i to nie jest to samo.
To nie jest to samo, absolutnie.
Tak.
Ale tak bardzo sprytnie doszłyśmy też do... Ja doszłam do takiego pytania, bo ty, Olu, mówiłaś właśnie o tym, jak głos, jak medytacja, jak ten mindfulness też gdzieś tam w audiodeskrypcji się znajduje. Czyli ta audiodeskrypcja też może łączyć się ze zdrowiem psychicznym, czyli o tym, czego dotyczy serce i umysł, czyli audycja, w której właśnie sobie tutaj rozmawiamy, bo ja sobie wyobrażam, że oprócz tej dostępności do sztuki i tego braku wykluczenia osób z różnymi dysfunkcjami wzroku, jeszcze ta audiodeskrypcja, mówiąc tak kolokwialnie i w cudzysłowie, coś robi ludziom.
To znaczy ja powiem tak, trzy razy, a teraz powiem dlaczego trzy razy. Ponieważ my badaliśmy już trzy grupy tą audiodeskrypcją. Badaliśmy osoby właśnie z dysfunkcją wzroku i to jest nasza najcenniejsza, najważniejsza i najsensowniejsza grupa, nie ujmując nic oczywiście innym grupom. Badaliśmy studentów, którzy są osobami, które widzą, ale wysłuchiwały jej z oczami zamkniętymi i badaliśmy też studentów, którzy oglądali ten obraz i wysłuchiwali tej audiodeskrypcji, czyli udało nam się no, trochę poróżnicować te grupy. I teraz to, co jest najcenniejsze z punktu widzenia tego, po co audiodeskrypcja jest stworzona, to jest to, że osoby właśnie z dysfunkcją wzroku, niewidome i niedowidzące, po wysłuchaniu tej audiodeskrypcji zadeklarowały, że ich nastrój pozytywny, tak, czy taki wymiar, który my nazywamy przyjemnością, się nie zmienił, czyli one przed i po czują się równie przyjemnie, natomiast doznanie negatywne, czyli poczucie nieprzyjemne przed wysłuchaniem i po, tu się zmniejszyło. Czyli no, zadziało się to, czego troszeczkę oczekiwaliśmy. Ta grupa nasza była niewielka, bo też rekrutowanie tych osób jest trudne, ale myślę, że samo badanie było bardzo dobrze przeprowadzone, zachowanie wszelkich standardów badań psychologicznych. W związku z tym możemy powiedzieć tak, to działa, tak? Czyli nastrój pozytywny się nie zmienia. Pewnie, że ja może jako psycholog, może Dorota mnie, miałabym wielkie oczekiwanie, żeby on jeszcze wzrósł, no ale nie wzrósł. Ale dla nas jest cenne to, że negatywny opad i to opad w sposób istotny, w sposób ważny, nie tylko w ramach deklaracji. I to, co jest cenniejsze, że my wprowadzaliśmy jeszcze w trakcie tego badania taki kwestionariusz do znajomości sztuki, i to polepszenie się nastroju w żaden sposób z tym nie było związane. Czyli można by powiedzieć w skrócie, że można być laikiem, nie znać się na sztuce, nie mieć poczucia ekspertstwa, tak? No bo wiadomo, że to był kwestionariusz, a jednocześnie no, mieć doznanie takiego poczucia się lepiej. O, tak bym w skrócie powiedziała. Mamy grupę studentów, grupa jest bardzo liczna, bo to no, jak gdyby do takiej grupy mamy bardzo łatwy dostęp, którzy wysłuchali tutaj tej audiodeskrypcji, no i u nich jest tak, być może dlatego, że jest to większa grupa, że nastrój pozytywny się zwiększa, a negatywny się zmniejsza, ale tutaj proszę wziąć pod uwagę to, że to jest taki rodzaj zabawy, że siedzę i szukam czegoś z zamkniętymi oczami, ale może to właśnie też przypomina ten mindfulness, o którym mówimy, czy rodzaje medytacji czy relaksacji, że zamykam oczy, w coś się wsłuchuję, nieważne może do końca w co, i to mi powoduje, że czuję się lepiej, więc to jest taki pewnie rodzaj zabawy. Ale też wydaje mi się bardzo interesująca trzecia grupa, to też byli studenci, oni oglądali ten obraz i słuchali tej audiodeskrypcji i u nich nastrój negatywny wzrósł, a pozytywny spadł. Czyli dla nich wysłuchanie audiodeskrypcji, czyli trochę narzucanie im czegoś, co oni mogą zrobić sami, bo obraz widzą, było irytujące. Mm-hmm. Tak? Czyli w mojej interpretacji, nie wiem, jaka jest interpretacja Doroty tego wyniku, no jest coś takiego, że jednak audiodeskrypcja służy czemuś innemu. Że ona, oczywiście, ona może mieć taki aspekt edukacyjny dla osób, które nie interesują się sztuką, może być zachętą, może być formą pokazania, co można w sztuce zobaczyć, ale w tym naszym, no, dość skromnym badaniu, tak, bo nie pamiętam, to było 60 osób bodajże, był dokładnie odwrotny wynik. Tak, czyli ani nie mieli zamkniętych oczu, była im narzucona interpretacja, może to są też ludzie młodzi, którzy jednak chcieliby sami pointerpretować, że tutaj mieliśmy kompletnie inny wynik. Więc jak gdyby to pokazuje, na ile, ja już teraz powiem z takiej perspektywy naukowca, takie medium jest bardzo nośne, tak, do prowadzenia różnego rodzaju bardzo ciekawych analiz. Ja mówię tutaj o danych liczbowych, no bo oczywiście doznania, czy to, co osoby opisują potem, no jest bardzo różne, tak, natomiast no mówię tutaj bardziej o takich twardych danych empirycznych, które udało nam się uzyskać.
Co spowodowało, że zajęłyście się audiodeskrypcją? To tak na koniec.
No ja jakoś chyba mam takie próbę łączenia psychologii ze sztuką. Tak? Znaczy bardziej odbioru sztuki. Nie do końca jestem zainteresowana tym, czego doświadczają osoby, które sztukę tworzą, bo to jest, myślę, jednak takie elitarne podejście do psychologii twórczości, kiedy zajmuję się twórcą, ale jestem właśnie zwolenniczką tego podejścia egalitarnego, czyli że twórcą może być każdy, tylko trzeba dać mu odpowiednie narzędzia. W związku z tym to, co mnie interesuje, to jest to, jak ludzie mogą no, doznawać nowych rzeczy, mając kontakt ze sztuką. No i tak trafiłam na audiodeskrypcję, tak trafiłam na kolejnego mojego studenta, który podjął się takich badań wśród osób niewidomych, co było ogromnym wyzwaniem, ale tutaj to jest taki paradoks, że pandemia tylko w tym pomogła, bo bardzo wiele osób niewidomych czy niedowidzących kontaktuje się ze światem przez internet, więc to badanie w internecie miało pewną nawet trafność ekologiczną, tak, bo też wiele audiodeskrypcji jest na stronach internetowych muzeum i osoby niewidome mogą ich wysłuchać. Więc taka była moja droga, ale mówię, taką podstawą jest egalitarne podejście do procesu twórczego.
W moim przypadku to chyba była taka naturalna konsekwencja tego, czym się zajmowałam w ramach takiego standardowego przedmiotu historyczno-artystycznego, ponieważ ja jeszcze w czasie pisania pracy doktorskiej zajmowałam się pojęciem wzrokocentryzmu kultury zachodniej, czyli dominacji wzroku w odbiorze i zajmowałam się twórczością fotograficzną artystów awangardowych, którzy pomimo tego, że pracowali w medium fotograficznym, na rozmaite sposoby te kwestie widzenia podejmowali i podważali. I to się przekładało oczywiście na moją pracę dydaktyczną, w której rozmaite dzieła sztuki i zjawiska w sztuce XX wieku i sztuce współczesnej, które przekraczały ten odbiór wzrokiem, omawiałam. I zawsze ta dostępność dla osób z dysfunkcjami wzroku też się pojawiała. A jednocześnie tutaj podzielam z Olą to myślenie o takim egalitarnym podejściu do sztuki. Uważam, że to jest nasz obowiązek, żeby nad tym pracować. Jest to dla mnie bardzo ważne. Więc po prostu w pewnym momencie gdzieś takie pojedyncze różne elementy mojej aktywności, mojego podejścia do sztuki, ale też po prostu podejścia do życia, bo w tej pracy to wszystko się wiąże ze sobą, doprowadziły mnie do tego, że wraz z osobami studenckimi realizowałam taki projekt mini badawczy na uniwersytecie poświęcony właśnie audiodeskrypcji, którego celem było przeprowadzenie właśnie zajęć dla osób z dysfunkcjami wzroku w Muzeum Narodowym. No i to okazało się naprawdę świetnym doświadczeniem, nie tylko właśnie z tym myśleniem znów o osobach, które były wykluczone, a które zapraszamy do tego percypowania sztuki, ale też było to dla mnie niesamowite doświadczenie, dla mnie jako dydaktyczki, ponieważ oczywiście ja byłam przewodniczką i uczyłam moje osoby studenckie, ale jednocześnie sama też się uczyłam, więc to była taka praca zespołowa, taka praca polegająca na wymianie, która moim zdaniem jest istotą roboty na uniwersytecie dydaktycznej.
No właśnie, dydaktyka, nauczanie i ja mam nadzieję, że państwo też wiele się nauczyli, jak i ja. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Mam takie odczucie, że mogłybyśmy jeszcze kolejne 50 minut rozmawiać i miałabym nadal niedosyt. No ale kto wie, może jeszcze się spotkamy i porozmawiamy nie tylko o audiodeskrypcji. Profesor UAM, doktor habilitowana Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, doktor Dorota Łuczak, Wydział Nauk o Sztuce, również UAM. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. No i oczywiście państwu życzymy dobrej nocy.
To my dziękujemy i dobranoc.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Dobranoc.
Serce i umysł.